Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Śmierć patriarchy Aleksego II, watykańskie kondolencje i komentarze z nią związane oraz papieskie aktualności dnia złożą się na część informacyjną. Następnie wyjaśnimy intencje modlitewne na grudzień i nadamy kolejne z rozważań księdza Marka Starowiejskiego. W magazynie 5 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Rano w moskiewskim Pierdiełkinie zmarł patriarcha Aleksy II. Miał 79 lat.
Wiadomość o śmierci patriarchy Moskwy i Wszechrusi stolica apostolska przyjęła z głębokim smutkiem. Patriarcha Aleksy kierował rosyjską cerkwią prawosławną w okresie Wielkiej Przemiany, czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym. Kardynał Walter Kasper podkreśla, że kierownictwo Aleksego II pozwoliło temu kościołowi stawić czoła wyzwaniom przejścia z ery sowieckiej w obecną, z odnowioną wewnętrzną żywotnością. Walnie przyczynił się on do ogromnego rozwoju diecezji, parafii, monasterów oraz instytucji edukacyjnych, które wniosły nowe życie do kościoła tak długo wystawionego na ciężką próbę, zauważył kardynał Kasper.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przypomina wiele swych osobistych spotkań ze zmarłym patriarchą. Aleksy II zawsze podkreślał dobrą wolę w stosunku do Ojca Świętego oraz pragnienie zacieśnienia współpracy z Kościołem katolickim. W jego osobiste zaangażowanie w poprawę wzajemnych relacji, pomimo trudności i napięć, które od czasu do czasu się pojawiały, nigdy nie wątpiliśmy, napisał kardynał Kasper. Hierarchię i wiernych rosyjskiego prawosławia zapewnił o wspólnej z nimi modlitwie, aby Bóg nagrodził patriarchę Aleksego za jego długą i oddaną posługę Kościołowi.
We wszystkich rosyjskich cerkwiach prawosławnych rozdzwoniły się dzwony wieszczące odejście patriarchy. Jego śmierć wywołała też liczne komentarze. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Antonio Mennini, określił patriarchę jako zwolennika zbliżenia z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, w tym z katolikami. Do najważniejszych historycznych osiągnięć Aleksego II zaliczył reaktywowanie życia kościelnego na terenach byłego Związku Radzieckiego i doprowadzenie do pojednania z rosyjskim prawosławiem za granicą w maju ubiegłego roku.
Trzeba oddać mu wielkie zasługi uczynione dla odrodzenia kościoła rosyjskiego w okresie postkomunistycznym. Udało mu się zachować jedność tamtejszego kościoła, umiał wyhamować sprzeciwiające się temu wewnętrzne napięcia. Doprowadził ponadto do zjednoczenia z rosyjskim prawosławiem za granicą. Był to kolejny krok w jednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Mówiło się, że Aleksy II darzył wielkim szacunkiem Benedykta XVI. W październiku za pośrednictwem kardynała Crescencio Seppe, który przebywał w Moskwie, doszło do wzajemnej wymiany listów między papieżem a patriarchą.
Następnie w Moskwie był kardynał André Ventrois. Przywiózł on w darze dla patriarchy Biblię, którą Ojciec Święty ofiarował wszystkim ojcom synodalnym. Aleksy II bardzo docenił ten dar. W czasie świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, uczestniczyłem w liturgiach sprawowanych przez patriarchę. Zapraszał mnie potem na braterską agapę, podczas której była okazja do rozmowy. Prosił mnie wówczas, bym przekazał Benedyktowi XVI wyrazy jego braterskiej bliskości i szacunku. Tak samo postępował za życia Jana Pawła II.
Arcybiskup Mennini zapowiedział, że wraz z arcybiskupem Paulo Pecim będzie sprawował w niedzielę mszę w moskiewskiej katedrze za zmarłego patriarchę. Jutro w Moskwie ma się natomiast zebrać synod rosyjskiego kościoła prawosławnego, który wyda oficjalny komunikat o okolicznościach śmierci.
Wraz ze śmiercią patriarchy Aleksego II kończy się pewna epoka przejściowa rosyjskiego prawosławia. Epoka odnowienia życia religijnego po latach ateistycznego totalitaryzmu i obrony z trudem odzyskiwanej jedności wewnątrz prawosławnej. Najpóźniej do maja przyszłego roku powinien wybrany zostać nowy patriarcha. Kto nim zostanie i w jakim kierunku poprowadzi rosyjski kościół prawosławny, zwłaszcza w relacjach ekumenicznych, tak naprawdę nie wiadomo. Wydaje się, że nie będzie już można odwrócić procesu naprawy stosunków katolicko-prawosławnych w kontekście konieczności wspólnego świadectwa wobec zlaicyzowanego świata. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kościół katolicki w Polsce ze współczuciem przyjął wiadomość o śmierci patriarchy Moskwy i Wszechrusi. W telegramie kondolencyjnym arcybiskup Józef Michalik zapewnił pasterzy i wiernych Kościoła prawosławnego o solidarności w modlitwie w duchu chrześcijańskiej jedności i braterstwa. Motywowani naszą wspólną wiarą w życie wieczne i w świętych obcowanie, wyrażamy żywą nadzieję, że patriarcha także i po śmierci będzie wstawiał się do Boga za swoim kościołem, któremu służył z oddaniem za życia ziemskiego, napisał przewodniczący Episkopatu Polski.
Głęboko zakorzenione chrześcijańskie dziedzictwo Argentyny przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. 55-letni Juan Pablo Cafiero złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym dyplomacie Benedykt XVI nawiązał do licznych inicjatyw charytatywnych podejmowanych przez argentyńskich katolików. Podkreślił, że Kościół nie zamierza uprawiać polityki, pragnie jednak lojalnie współpracować ze wszystkimi odpowiedzialnymi za porządek doczesny w dążeniu do cywilizacji sprawiedliwości, pokoju, pojednania i solidarności. Obecność Boga w każdym ludzkim sumieniu i w sferze publicznej to silne wsparcie dla poszanowania podstawowych praw człowieka i budowania opartego na nich społeczeństwa, zauważył papież. Wyraził pragnienie, by umacniał się dialog między argentyńskimi władzami a episkopatem. Zwrócił uwagę, że XXI wiek ukazuje coraz wyraźniej konieczność kształtowania życia osobistego, rodzinnego i społecznego zgodnie z niezbywalnymi wartościami. Wymienił wśród nich promocję rodziny opartej na małżeństwie, ducha wyrzeczenia, solidarność, obronę ludzkiego życia, wykorzenianie ubóstwa, uczciwość, walkę z korupcją i zapewnianie rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijno-moralnymi.
Podczas spotkania z nowym argentyńskim ambasadorem Ojciec Święty przypomniał, że właśnie dziś w Monte Ashmont w Argentynie odbywa się z udziałem papieskiej delegacji spotkanie prezydent tego kraju z prezydent Chile. Uroczystość upamiętnia 30-lecie rozpoczęcia mediacji Jana Pawła II w argentyńsko-chilijskim sporze granicznym. Do obu głów państw Benedykt XVI wystosował z tej okazji okolicznościowe przesłania.
O prawie naturalnym i metodzie teologii mówił papież, spotykając się z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Te właśnie tematy były przedmiotem jej obrad dobiegających dziś końca w Watykanie. Komisja ukończyła pracę nad dokumentem W poszukiwaniu etyki uniwersalnej – nowe spojrzenie na prawo naturalne.
Raz jeszcze potwierdzam pilną dziś konieczność wytwarzania w kulturze oraz w społeczności cywilnej i politycznej niezbędnych warunków do pełnego uświadomienia sobie niezbywalnej wartości naturalnego prawa moralnego. Również studium podjęte przez Was na ten zasadniczy temat przyczyni się do wyjaśnienia, że prawo naturalne to prawdziwa gwarancja dana każdemu człowiekowi. Zapewnia mu ona, by żył w wolności, a jego godność osoby była respektowana. Pozwala mu też czuć się chronionym przed jakąkolwiek manipulacją ideologiczną i przed wszelkimi nadużyciami popełnianymi na podstawie prawa silniejszego.
Ponadto na obecnej sesji Międzynarodowa Komisja Teologiczna podjęła temat metody teologii, którym zajmie się w najbliższych latach. Benedykt XVI życzył, by jej refleksje pomagały lepiej zrozumieć odpowiedzi, jakie daje nam Boże objawienie. Bez nich nie można żyć mądrze i sprawiedliwie, dodał Ojciec Święty.
Bożogrobcy strzegą grobu Chrystusa już nie siłą oręża, lecz mocą świadectwa, jakie dają swej wierze i miłością do chrześcijan w Ziemi Świętej, powiedział Benedykt XVI do dam i kawalerów zakonu rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie. Dziś w Rzymie dobiega końca sesja Światowej Rady tego zakonu. Ojciec Święty przypomniał, że bożogrobcy powstali w średniowieczu jako gwardia honorowa grobu pańskiego. Odnowił ich w XIX wieku Pius IX, aby zabiegali o odrodzenie wspólnoty katolickiej w Ziemi Świętej. Benedykt XVI zwrócił uwagę na aktualność tej misji w naszych czasach, kiedy Ziemia Jezusa tak bardzo potrzebuje sprawiedliwości i pokoju.
A quelle care popolazioni cristiane.
Serdecznie pozdrawiam te drogie mi społeczności chrześcijańskie, które nadal cierpią na skutek kryzysu politycznego, gospodarczego i społecznego na Bliskim Wschodzie. Stał się on jeszcze bardziej dotkliwy, kiedy pogorszyła się sytuacja na świecie. W sposób szczególny zapewniam o mojej duchowej bliskości wielu naszych braci w wierze, którzy zmuszeni są emigrować. Czyż można nie współczuć tym wspólnotom, które są tak bardzo doświadczane?
Papież wezwał bożogrobców, aby pokój i sprawiedliwość w Ziemi Świętej były przedmiotem ich codziennych modlitw.
Pierwszy piątek miesiąca. W wielu kościołach tradycyjnie wyjaśniane są papieskie intencje modlitewne. Grudniowa intencja ogólna przypomina nam o stałej konfrontacji dwóch kultur, kultury śmierci i kultury życia. W grudniu modlimy się, aby wobec coraz bardziej szerzącej się kultury przemocy i śmierci Kościół odważnie krzewił kulturę życia poprzez swoją działalność apostolską i misyjną.
O owej konfrontacji dwóch kultur mówił Benedykt XVI w jednej ze swych homilii, kiedy wyjaśniał sens chrzcielnego wyrzeczenia się szatana. W starożytnym kościele powiedział papież, owe nie streszczały się w jednym słowie, zrozumiałym dla ludzi tamtych czasów. Wyrzekali się, tak się mówiło, pompa diaboli, czyli obietnicy życia w obfitości, tych pozorów życia, które zdawały się pochodzić ze świata pogańskiego, z jego wolności, jego sposobu życia, w którym dąży się jedynie do przyjemności. Było to więc nie dla kultury oznaczającej pozornie obfitość życia, ale która w rzeczywistości jest antykulturą śmierci. Było to nie dla przedstawień, w których śmierć, okrucieństwo i przemoc stały się rozrywką. Pomyślmy o tym, co działo się w Koloseum albo w ogrodach Nerona, gdzie palono ludzi niczym żywe pochodnie. Okrucieństwo i przemoc stały się źródłem rozrywki, istnym wynaturzeniem radości, prawdziwego sensu życia. Wspomniana pompa diaboliowa, antykultura śmierci, była perwersją radości, umiłowaniem kłamstwa, oszustwa, wykorzystywaniem ciała jako towaru i kupczeniem nim. Jeśli teraz się zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że również w naszych czasach trzeba powiedzieć nie rozpowszechnionej szeroko kulturze śmierci. Antykulturze, której wyrazem jest na przykład używanie narkotyków, ucieczka od rzeczywistości w świat pozorów, do fałszywego szczęścia wyrażającego się w kłamstwie, oszustwach, niesprawiedliwości, w pogardzie dla drugiego człowieka, dla solidarności, dla odpowiedzialności za ubogich i cierpiących. Wyraża się ona też w seksie, stającym się jedynie rozrywką bez odpowiedzialności, będącym, by tak powiedzieć, urzeczowieniem człowieka, który przestaje być traktowany jako osoba godna osobowej miłości, wymagającej wierności, lecz staje się towarem, zwykłym przedmiotem. Tej obietnicy pozornego szczęścia, tej pompie pozornego życia, która w rzeczywistości jest jedynie narzędziem śmierci, tej antykulturze mówimy nie, by krzewić kulturę życia. Dlatego też chrześcijańskie tak od czasów starożytnych aż do dzisiaj jest wielkim tak dla życia. Jest to nasze tak powiedziane Chrystusowi, tak dla zwycięzcy śmierci, tak dla życia w czasie i wieczności, mówił Benedykt XVI w Kaplicy Sykstyńskiej 8 stycznia 2006 roku.
Papież poleca na grudzień również intencję misyjną. Zgodnie z nią mamy się modlić, aby chrześcijanie, przede wszystkim w krajach misyjnych, swoimi braterskimi czynami pokazywali, że dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej jest świetlaną nadzieją świata.
Temat ten Benedykt XVI podjął przed 2 laty w orędziu Urbi et Orbi na Boże Narodzenie. Wskazał, że nowina o narodzeniu Chrystusa głoszona co roku w to święto to nadzieja dla całego świata. Kto w sposób przekonujący sprawi, by to przesłanie nadziei rozbrzmiewało w każdym zakątku ziemi, pytał Ojciec Święty. Kto dołoży starania, by uznawano, respektowano i popierano integralne dobro osoby ludzkiej jako warunek pokoju w poszanowaniu godności każdego? Kto pomoże zrozumieć, że przy dobrej woli, dzięki roztropności i umiarkowaniu można uniknąć zaostrzenia się sporów i co więcej, znaleźć sprawiedliwe ich rozwiązanie?
Papież zwrócił uwagę na konflikty toczące się w wielu miejscach świata, w tym w licznych krajach misyjnych. Wymienił wśród nich Sri Lankę i region Darfur w Sudanie. Wspomniał też inne konflikty na Czarnym Lądzie. Nasz Zbawiciel narodził się dla wszystkich, mówił Benedykt XVI w bożonarodzeniowym orędziu Urbi et Orbi. Powinniśmy głosić go nie tylko słowami, ale także całym naszym życiem. Mamy dawać światu świadectwo jako wspólnoty zjednoczone i otwarte, w których króluje braterstwo i przebaczenie, gościnność i wzajemna służba, prawda, sprawiedliwość i miłość.
Przypomnijmy, że zgodnie z papieską intencją ogólną w grudniu modlimy się, aby wobec coraz bardziej szerzącej się kultury przemocy i śmierci Kościół odważnie krzewił kulturę życia poprzez swoją działalność apostolską i misyjną. Druga intencja brzmi, aby chrześcijanie przede wszystkim w krajach misyjnych swoimi braterskimi czynami pokazywali, że dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej jest świetlaną nadzieją świata.
A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejne z rozważań.
Głupstwo tego świata. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi, pisał święty Paweł w pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie. Słowa świętego Pawła, aktualne w pierwszym wieku, nie tracą dziś ze swej aktualności. Chrześcijanie zostali odrzuceni przez Żydów jako gwałciciele prawa, a więc bluźniercy. I tak stali się dla nich zgorszeniem. A ponadto nieustannie żądali cudów. Jest to również mentalność apostołów, którym ciągle było za mało cudów czynionych przez Jezusa. Te poszukiwanie cudowności nie jest i nam obce. Dla wielu bowiem Ewangelia jest za prosta i pragną coraz nowych cudowności, a gdy ich nie znajdują w Kościele, szukają gdzie indziej, w sektach. Grecy szukają mądrości. Ówczesna elita odrzuciła świętego Pawła na Areopagu, ponieważ jego nauka o zmartwychwstaniu Jezusa nie pasowała do ich stereotypów myślowych. Z pogardą odnosił się do chrześcijan cesarz filozof Marek Aureliusz, a wielki historyk rzymski II wieku Tacyt wyraża się o nim z obrzydzeniem. Wykpiwali chrześcijaństwo filozofowie oświecenia z Wolterem na czele, a Marks nazywa je opium dla ludu. Zestawienie epitetów, którymi obrzucano chrześcijaństwo, zajęłoby wiele tomów, a czyniły to ówczesne elity umysłowe. Czy wiele się zmieniło? Poczytajmy polskie dzienniki, czy oglądnijmy niektóre programy telewizji. I w końcu nie ma się czemu dziwić. U podstaw chrześcijaństwa leży szaleństwo krzyża. Bóg bowiem ukochał człowieka takim, jakim jest. Leży Trójca Przenajświętsza, jedność osób w miłości. Leży niesubtelne rozumowanie, ale wiara, wprawdzie wiara szukająca zrozumienia, ale opierająca się na autorytecie Boga. Księgi Święte nie są napisane cudną greką Platona ani łaciną Cycerona, ale językiem prostym, czasem barbarzyńskim. Jezus nie narodził się w metropolii kultury, jaką były Ateny, ani w stolicy ekonomicznej, jaką była Aleksandria, ani politycznej, jaką był Rzym, ale w podłym Betlejem. I to nawet nie w samym miasteczku, tylko poza nim, w pasterskiej szopie. I pierwsi hołd mu złożyli nie władcy ani możni, tylko pasterze, uważani w ówczesnym społeczeństwie żydowskim za szczyt hołoty. Jezus nie wybrał za towarzyszy mędrców ani menadżerów, ale prostych rybaków. Nie dysponował armią ani politykami. A to wszystko, co jest głupstwem dla świata, jest mądrością Bożą, która przewyższa wszelką mądrość ludzką. I w tego Chrystusa, który wybrał szaleństwo krzyża, wierzymy, Jego wyznajemy i kochamy.
Tu Radio Watykańskie. Rozważanie księdza Marka Storowiejskiego kończy już piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.